Słuchasz SBS po polsku. Więcej ciekawych historii znajdziesz na stronie sbs.com.au/polish.
Dzień dobry, drodzy seniorzy. Wita Was Małgosia Żuchowska z Polskiego Biura Opieki Społecznej Polker w Oakley. Przez długie stulecia żaden badacz nie interesował się chłopem, jego zwyczajami i obrzędami. Dopiero w XIX wieku nagle i nieoczekiwanie pojawiła się moda na ludomanię. Zapoczątkował ją właściwie dramat Stefana Wyspiańskiego Wesele. Wtedy to właśnie rozpoczęły się żywe badania etnograficzne. Wszystkie badania przeprowadzone na początku XIX wieku okazywały się bardzo skomplikowane. Wpływ na to miał fakt, że polskie obyczaje i kultura uległa obcym wzorom importowanym na polską ziemię za pośrednictwem kultury mieszczańskiej i szlacheckiej. Po II wojnie światowej zachodzące na wsi polskiej ogromne zmiany zarówno gospodarcze, jak i społeczne i kulturowe powodowały, że wszystkie informacje pozyskiwane przez badaczy podczas prowadzonych przez nich badań terenowych zaczęły się wyczerpywać. Okazuje się, że najlepszymi informatorami o tej dawnej, tradycyjnej kulturze ludowej są właśnie najstarsi mieszkańcy. Są oni najlepszym łącznikiem pomiędzy tradycją a najmłodszym pokoleniem. Jednym z takich ciekawych, ludowych miejsc, gdzie zwyczaje, obrzędy, kultura ludowe są cały czas żywe, jest Łowicz. Dawne księstwo łowickie leży na zachód od Warszawy na Mazowszu, między Sochaczewem, Kutnem, Brzezinami i Rawą. Księstwo łowickie na początku stanowiło własność arcybiskupów gnieźnieńskich już przed 1136 rokiem. Status tych ziem jako samodzielnego księstwa nigdy jednak nie zyskał oficjalnego potwierdzenia. Na początku XVI wieku w skład księstwa wchodziły dwa miasta i 156 wsi. Natomiast w 1847 roku było to już łącznie z koloniami, osadami, folwarkami oraz z Łowiczem i Skierniewicami 234 wsie. W życiu mieszkańców wsi olbrzymią rolę odgrywały i do dnia dzisiejszego odgrywają różnego rodzaju doroczne uroczystości, w tym przede wszystkim święta religijne. Wiązały się one z różnymi zwyczajami przyjętymi niekiedy na terenie całej Polski lub nawet całego świata katolickiego, niekiedy tylko o dość wąskim regionalnym zasięgu. W okresie wielkanocnym szczególne znaczenie przypisywano wierzbowej palmie poświęconej w kościele, wodzie, ogniowi i cierniom oraz święconym pokarmom. Jajka przygotowane do święcenia zdobione były dawniej kolorową bibułą umoczoną w wodzie. Niekiedy też farbowane w bazi topoli uzyskiwały kolor pomarańczowy, a w młodym życiu uzyskiwały kolor zielony. Współcześnie jajka farbowane są w łuskach z cebuli, ale uwaga, na tych terenach nigdy nie zdobiono jej woskiem. Ważnym zwyczajem związanym z drugim dniem świąt Wielkanocy było chodzenie chłopców po dyngusie z kogutkiem wykonanym z drewna z otworami lub oblepionego ciastem, w które wlepiano prawdziwe pióra. Koguta umieszczono na dwukołowym wózku, a wokół niego ustawiano cztery lalki ubrane po łowicku. Dziewczęta natomiast chodziły po dyngusie z gaikiem, czyli małą choinką udekorowaną wstążkami z bibuły i laleczkami. Na wierzchołku umieszczona była większa lalka. Oczywiście tego dnia oblewano się także wodą, jakżeby inaczej. W lany poniedziałek młodzi mężczyźni, nazywani chorągwiarzami, obchodzili granicę pól z chorągwią udekorowaną kwiatami. Chłopcy poczynając od północy obchodzili pola we wsi i śpiewali pieśni wielkanocne. Każdy kopiec graniczny obchodzili trzy razy, waląc w bęben, następnie zakopywali w kopcu gałązki poświęconej palmy i święcili go wodą święconą. Czasem przy kopcach palono pochodnie ze słomy. Następnie chłopcy zatrzymywali się przy domach i otrzymywali dyngus. Obchodzenie pól wiązało się z chęcią sprowadzenia błogosławieństwa na zasiewy, dobrego urodzaju oraz odwrócenia nieszczęść w postaci klęsk, gradobicia, suszy czy powodzi. Już jutro, w Wielką Sobotę, część z nas uda się ze święconką do kościoła. Błogosławieństwo pokarmów, zwane powszechnie święconką lub święconym, szczyci się długim rodowodem. Początki tego chrześcijańskiego obrzędu sięgają VIII wieku. W Polsce zaś pierwsze jego praktyki odnotowano w XIV stuleciu. Koszyk powinien być z wikliny, słomy lub sosnowych łupków, wyścielony serwetą, ozdobiony bielą koronek i zielenią bukszpanu lub gałązek borówki. Był on wyrazem wielkiej radości. Tą radością trzeba się podzielić podczas wielkanocnego śniadania. Warto pamiętać, że dobór potraw w koszyku nigdy nie był przypadkowy. Od wieków każdy Boży dar symbolizował co innego, uznanego przez ludową, jak i chrześcijańską tradycję. Zestaw tych darów się zmieniał. Początkowo święcono tylko baranka zrobionego z chleba lub ciasta jako symbol Chrystusa. Dopiero potem dołączano inne potrawy. Chleb we wszystkich kulturach ludzkości był i jest pokarmem podstawowym, niezbędnym do życia. Gwarantował on dobrobyt i pomyślność. Wśród chrześcijan zawsze był symbolem nad symbolami. Przedstawia bowiem ciało Chrystusa. Natomiast jajko jest dowodem odradzającego się życia, symbolem zwycięstwa nad śmiercią. Ale symbolikę rozpowszechnili w Polsce niemieccy zakonnicy. Wywodzi się ona z dawnego zakazu spożywania jaj podczas Wielkiego Postu. Jajka na stół powracały ponownie w Wielkanoc. Natomiast sól to minerał życiodajny, dawniej posiadający moc odstraszania wszelkiego zła. Bez soli nie ma życia. To także oczyszczenie, samo sedno istnienia i prawdy. A co z wędliną? No, wędlina zapewnia zdrowie i dostatek. Nie każdy mógł sobie pozwolić na ten szczególny pokarm. Kiedyś był to choćby plaster szyneczki, a od XIX wieku słynna polska kiełbasa. Do koszyka również wkładamy ser, który jest symbolem zawartej przyjaźni między człowiekiem a siłami przyrody, a przede wszystkim stanowi gwarancję rozwoju stada zwierząt domowych. Ser jest bowiem produktem mlecznym pochodzącym od krów, owiec i kóz. Chrzan natomiast zawsze był starym ludowym znamieniem wszelkiej siły i fizycznej krzepy. Współdziałając z innymi potrawami zapewniał ich skuteczność. Ciasto natomiast do koszyka ze święconką weszło ostatnie, jako symbol umiejętności i doskonałości, zapewnie głównie jako popis domowych gospodyń. Ciasto reprezentowano było głównie przez wielkanocne baby, a jej nieudany wypiek był wielką kompromitacją. Poza tym winien to być zawsze wypiek własny, domowy, a nie kupiony w cukierni. Potraw oczywiście w koszyku może być więcej, ale tych 7 powinno się w nim znaleźć przede wszystkim. Symbolizują bowiem treść chrześcijaństwa. Przystanął anioł nad miastem zdumiony. Zobaczył pałace i ogromne domy, popatrzył smutno na piękne ulice i łzy spłynęły na jego lice. Wśród ludzi tylu bogatych i dumnych zobaczył biednych, samotnych, brudnych. W domach zimnych, lecz pełnych miłości, gdzie na ich ustach uśmiech zawsze gości. Samotnie mierząc spojrzał na drzwi stare. Leżały tam śmieci i ubranek parę. Dzieci chociaż chude, ale nie płaczące. Przed krzyżem klęczały gorliwie modlące. Święta to były, święta Wielkiej Nocy. Lecz czcił je biedak, bogaty brzuch tuczył. Błogosław Panie biednych na tym świecie. W sercu Boga czuje nawet małe dziecię. Z okazji świąt Wielkiej Nocy Polskie Biuro Opieki Społecznej Polker w Oklej życzy Wam wszystkim zdrowia, szczęścia, humoru dobrego, a przy tym wszystkim stołu bogatego, mokrego dyngusa, smacznego jajka i niech te święta będą jak bajka.
Polub nas na Facebooku, udostępnij innym, skomentuj. skomentuj bądź z nami na polskim Facebooku SBS.